8.48 zaśpiewał reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego, a w studio zmierza kolejny gość, siada, przysuwa się do mikrofonu. Ja z kolei biorę książkę, bo od książki zaczniemy. Jakub Maciejewski, historyk, także publikujący na łamach Gazety Polskiej, tygodnika Gazeta Polska. Przede mną książka Ludzie Czerwonego Mroku, ale najpierw dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Panu. Cóż to jest za książka, którą dostałem w prezencie pod choinkę? Jak można ją określić w czterech zdaniach?
Panie redaktorze, słuchacze właśnie zakończyli święta, piękny, spokojny czas.
A my tu o czerwonym mroku.
A my tu o czerwonym mroku i pan mi każe w czterech zdaniach, więc byłaby to krew, totalitaryzm, niewola i duchowe spustoszenie, więc trochę przeskakujemy w zupełnie inny nastrój, jednakże...
Bo na okładce Lenin z ręką do przodu, na tle kominy fabryk, również takie samochody, może to mota, może to tarczanka, może nie, na nim krasnoarmijce i pod tytuł Rewolucja Październikowa, kulisy krwawego terroru, ale to nie jest książka tylko, o rewolucji listopadowej czy też październikowej w Rosji, ale książka o całym dziedzictwie planu stworzenia nowego człowieka i stworzenia raju na ziemi. Od Platona do obecnego na jednej z pierwszych, na pierwszej fotografii Władimira Putina.
Niestety te treści są aktualne, to znaczy XIX-wieczne pomysły filozofa totalitaryzmu Karola Marksa są dzisiaj aktualne i to nie tylko w piwnicach i gabinetach Łubianki, choć oni odrzucili marksistowską maskę, jednakże metody stosują nadal komunistyczne, terrorystyczne. Natomiast marksizm także zakorzenił się mocno na Zachodzie. No i ten temat na koniec roku będzie może ważny, bo i w Unii Europejskiej są pewne próby zunifikowania tej wspólnoty, no na wzór niestety skrajnie lewicowy.
Zacznijmy od początku, może nie od starożytności, nie od Platona, ale czym jest pomysł, który gdzieś się narodził w okolicach Wielkiej Rewolucji Francuskiej, jak kiedyś nas w szkołach uczono, a potem na studiach mówiono już w moich czasach otwarcie rewolucji antyfrancuskiej, czyli rewolucji, która zmiotła stary porządek i na jego miejscu miał się pojawić nowy porządek. W tej książce piszesz, żeby już tak użyć świątecznej formy, bo przecież się znamy nie od dziś, piszesz także, jak co jest ideał, co jest clue tego pomysłu, który od Saint-Simona przez Marksa, Lenina, aż po Putina towarzyszy ludziom, którzy chcą stare zamienić nowym.
Stare zamienić nowym chcą ci, którzy są przekonani o wyższości własnego rozumu i którzy są przekonani, że ich wiedza, zdolności poznawcze są w stanie ogarnąć wszystkie aspekty życia ludzkiego. Oni będą wiedzieli, czego ludzie potrzebują się uczyć. Oni będą wiedzieli, jak ludzie chcą się rozwijać. I nawet wiedzą, jak ludzie wolą uprawiać seks. I faktycznie w pierwszych latach, miesiącach rewolucji w Rosji i we Francji, to życie seksualne rozkwitło na wszelkie możliwe sposoby. Już wtedy ruchy homoseksualne, feministyczne, seks na ulicach, wspólnota żon. No i więc ci mędrcy wiedzą lepiej nawet, jak zachowywać się pod kołdrą.
To prawda, bo wszystkie te utopie, które opisujesz, chociaż może najmilsza dla mnie utopia Owena, który rzeczywiście też to podobnie piszesz, który miał w etapie swojego życia bardzo chwalebny element. Opowiedzmy o Robercie Owenie, bo to postać zapomniana, a kontrowersyjna, którą możemy się pokłócić, bo dla mnie dziedzictwo Owena jest dziedzictwem, którego da się w dużej części bronić.
Trafiłeś w słabe ogniwo krytyki tego ruchu utopijnego, bo faktycznie ja także, jak czytałem Owena i czytałem o Owenie, to wzbudzał pewną sympatię.
Też przypomnijmy, XIX-wieczny fabrykant, zarządca fabryki, który nie mógł pogodzić się z warunkami, które panowały w pierwszej połowie XIX wieku w fabrykach, a przypomnijmy, że to była praca dzieci, które miały lat 6, 4, 5, czasami po 12-16 godzin pensja w zasadzie pozwalająca tylko na biologiczne przeżycie. On chciał to zmienić i zmieniał to skutecznie do czasu.
Panie redaktorze, drogi Łukaszu, nie galupujmy się w tej sympatii, bo faktycznie Owen należy do takiej trójki tak zwanych socjalistów utopijnych. To był Fourier, Saint-Simon i właśnie Owen, dwóch Francuzów i Brytyjczyk. No i Brytyjczycy tutaj budzą większą sympatię i faktycznie Owen w swoich fabrykach zakładał takie wspólnoty, gdzie były sklepy z tańszą żywnością dla robotników, gdzie były szkoły otwierane właśnie dla tych dzieci, żeby one spędzały czas na nauce. Natomiast Owen w pewnym momencie właśnie połknął tę pychę swojego rozumu i wylał dziecko z kąpielą. Znaczy, zaczęło się od pewnych udoskonaleń w fabrykach, jego fabrykach, i to jak najbardziej chwalebne. Tak, działało. Choć pamiętajmy też, że to był czas wielkiego prosperity gospodarki brytyjskiej, eksport maszyn, prawda, technologiczny rozwój, rewolucja przemysłowa, węgiel, więc jakby to nie znaczy, że ten system by działał wszędzie, bo trzeba było do niego trochę dołożyć. Tak? Więc gdyby to na cały świat rozciągnąć, cały świat miałby dokładać do tej gospodarki, no to jakby ta gospodarka wyglądała. Natomiast Owen miał dobre pomysły, a w pewnym momencie, jak jego spółka była krytyczna wobec tych planów ekonomicznych, to Owen pomyślał, że na całym świecie rozciągnie te swoje wspólnoty. I zaczął się taki jego okres fanatyczny w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, nawoływał do tworzenia tych wspólnot wszędzie, równości całkowitej i tak dalej. Tymczasem już wtedy okazało się, że robotnicy mogą polepszyć swoją dolę stopniowymi negocjacjami z właścicielami fabryk, więc nie trzeba iść w takie totalne rozwiązania, w które niestety socjaliści, komuniści szli cały czas.
No to przejdźmy do tego totalitaryzmu w czystej postaci, bo jednym z bohaterów tej książki Ludzi Czerwonego Mroku jest oczywiście niejaki pan Karol Marx razem ze swoim utrzymankiem Engelsem.
Tak, to znaczy...
Dokładnie odwrotnie, bo tak, to tak, Marx był utrzymywany przez...
Engelsa, tak. Znaczy, bardzo ciekawe w czytaniu Marxa, Engelsa i o tych dwóch panach jest to, że byli to panowie strasznie antypatyczni też ze swojego życia. To ma wpływ na ideologię. Marx był wyłudzaczem pieniędzy, radził Engelsowi, jak ma okraść swoją matkę, swojego ojca, żeby jemu przesłać pieniądze. Marx słabo pisał po angielsku, więc Engels pisał za niego teksty, a Marx pobierał za to pensję. Marx, mówiąc wprost, był brudasem, dzieci tam przymierały głodem, brudem. Komornik nawet zabierał kołyskę, a kilkuletni synek Marxa już był wyuczony, że jak przychodzi komornik czy poborca podatkowy, to mówi, że taty nie ma w domu. Była też kochanka służąca. Był taki moment strasznie przykry dla kobiet, że żona i kochanka służąca w domu żony były obie w tym samym miesiącu ciąży, prawda? No i zresztą okazało się, że ten nieślubny syn, który potem był przez Engelsa zaadoptowany, najlepiej na tym wyszedł, bo dożył starości, reszta popełniała samobójstwo. Więc ta biografia pełna patologii psychicznych przełożyła się na te patologie ideowe. I wyjaśnijmy sobie raz na zawsze, że marksizm jest totalitarny z istoty swojej. Marx wzywał do terroru, wzywał do eksterminacji, nienawidził mniejszych narodowości, a nawet miał takie prenazistowskie zachowanie, jak członków, kandydatów do członków swojego towarzystwa. No, badał kształt ich czaszki, taką czystość rasową.
Tak, co było bardzo popularne w XIX wieku, że kształt czaszki miał świadczyć i o inteligencji, ale także o pochodzeniu również. O tym się często zapomina, że już w pierwszym tomie Kapitału, jedynym tomie, który wyszedł w pełni w zasadzie spod pióra Karola Marxa, jest zawarty program eksterminacji narodów mniejszych, tych, które nie dorosły do stadium wejścia w rewolucję socjalistyczną, w rewolucję komunistyczną, takie narody jak Irlandczycy, czy jak ludy, bo ja wiem, bałkańskie mieszkające na Bałkanach, które zajmowały się pasterstwem, miały zniknąć w ogniu rewolucji.
Tak, bo paradoksalnie Marx był bardzo prokapitalistyczny, znaczy on twierdził, że kapitalizm ma rozkwitnąć, zapanować wszędzie i w pewnym momencie przekwitnąć, ma z tego kapitalizmu narodzić się nowa epoka, więc te ludy, które do kapitalizmu jeszcze nie dorosły, nie pracują w fabrykach, nie mają wielkich miast, właśnie rolnictwo i pasterstwo jest ich główną domeną, no to są tak zapóźnione, jeszcze do kapitalizmu nie dorosły, więc najlepiej jakby zniknęły w ogóle. I w korespondencji Engelsa i Marksa chyba największymi ofiarami są Irlandczycy, których porównuje się no, do bydła, że żyją, mieszkają ze świniami, że śpią ze świniami. Nienawidzili ich dlatego, że Irlandczycy w swojej pobożności i pracowitości potrafili zadowolić się niższymi pensjami i nie buntować się w fabrykach. Ciężko pracować, gromadzić jakieś swoje oszczędności, zakładać rodziny. No kompletnie nie zgadzało się to z doktryną buntu i nienawiści, jaką Marx i Engels wyznawali.
A jeszcze zapytam o tą prywatną stronę życia twórców ideologii, która potem stała się zaczynem rewolucji październikowej w Rosji, czyli Marksa i Engelsa. Ich życie prywatne, bo ile Robert Owen, o którym wspomnieliśmy, rzeczywiście widział robotników, pomagał i miał jakieś takie praktyczne doświadczenie z biedą, o tyle dwójka intelektualistów chyba nigdy się nie pochyliła nad stanem robotniczym.
Bingo. Więc Marx, jak to tak się mówi, dosyć potocznie nigdy nie był w fabryce, ale faktycznie no, nie ma takiego świadectwa, jakoby fabrykę odwiedził i pochylił się nad dolą robotników. Engels był fabrykantem i też nie znamy żadnych jego aktów sympatii czy miłosierdzia wobec swoich pracowników. No oni zresztą w prywatnej korespondencji z politowaniem traktowali wiele aspektów ruchu lewicowego. Engels nawet pisał do Marksa, że zamierza zainwestować w pewne akcje, no ale nie może się o nich przecież dowiedzieć z socjalistycznej prasy, bo to same bzdury są i z tego...
Ekonomist.
Tak, aspekt ekonomiczny. Natomiast w relacjach Marksa, jak już mówiłem, wyjątkowo takiej antypatycznej postaci, jest wiele pogardy dla zwykłych ludzi, dla prostytutek, dla tych, co się nawet z nim nie zgadzali. No na pogrzeb Marksa przyszło kilkanaście osób i tam chyba było dwóch robotników tylko. To kompletny mit o sympatii dla biedoty pokutuje dzisiaj, jakoby ta lewica sympatyzowała z biedotą.
Kiedy czytałem tą książkę, przypomina mi się inna pozycja intelektualiści Paula Johnsona, bo rzeczywiście tutaj zrywasz maski porównuje życie prywatne z zgłoszoną teorią i dychotomia poznawcza jest czasami uderzająca. A przejdźmy do tego, co chyba wszystkich tych ideologów łączyło, czyli nienawiść do religii. To jest ten mianownik wspólny dla każdego, od tego Owena, który może budzić sympatię, poprzez Lenina czy Stalina, który takiej sympatii chyba już nigdzie nie budzi. Specjalnie.
Faktycznie, no to Paul Johnson fajnie wykazał, że ci intelektualiści byli hipokrytami, którzy głosili jedno, robili drugie. No to słynny przykład tego Rousseau, który napisał traktat pedagogiczny Emil o takim ślankowym wychowaniu młodzieży, a sam wszystkie swoje dzieci oddał do domów dziecka, przy czym pamiętajmy, że w XVIII wieku to standardy były więzienne.
Tak, dom dziecka to nie było przyjazne miejsce, bodajże piątkę chyba swoich ojciec posłał.
Natomiast jest też taka pewna pułapka w porównywaniu biografii z głoszoną myślą, bo bywa tak, że może być wielka postać historycznie, a mała prywatnie. Pamiętajmy, że Kazimierz Wielki, jedyny monarcha Polski z tym przydomkiem, no prywatnie to dzisiaj byśmy mu raczej ręki nawet nie chcieli podać. Nawet księdza potrafił zamordować, gdy ten zwrócił mu uwagę, że się niegodnie prowadzi. Natomiast w tym wypadku no twórcy ideologii, którzy sugerują, że znają rozwiązanie każdego ludzkiego problemu.
Ale to jest różnica. Kazimierz Wielki nie był ideologiem. No i właśnie, nie uważał, tak, że zbawi całą ludzkość za pomocą swojego intelektu.
Więc tutaj faktycznie religia, zwłaszcza religia katolicka, była przeciwna, no bo wiara zakłada, że nie dowiemy się wszystkiego, że pewne rzeczy trzeba zdać na tradycję, na taką intuicję, no i właśnie na nadprzyrodzone, no, takie ponadmaterialne aspekty. A oni chcieli, ideolodzy lewicowi chcieli i chcą wszystko policzyć, wszystkiego dotknąć, wszystko opisać. Ich umysł jest to w stanie ogarnąć, a wiara mówi, że tylko Bóg może wszystko ogarnąć. No i poza tym był aspekt praktyczny. Kościół był posiadaczem rządu duszy, ustanawiał pewien porządek społeczny, prawdy, no, miał majątki, infrastrukturę, kościoły, co budziło niesłychaną zawiść już władzy totalitarnej.
jeszcze przejdźmy do współczesności, bo ten bój się nie zakończył w 89 czy w 91. Bój trwa dalej. Pomniki Marksa i Engelsa stoją w Europie Zachodniej, nie tylko wschodniej, ale także w zachodniej, Bruksela, Niemcy, Anglia, więc jakby można wszędzie to dziedzictwo marksizmu znaleźć, także we współczesnej polityce.
Można powiedzieć, że Karol Marx ostrzygł się, zgolił brodę i umył się i dziś w czystym już garniturze na zachodzie bryluje na uniwersytetach, w redakcjach lewicowych gazet i no, przerzucił się. Już nie szuka źródeł nienawiści, potencjału buntu robotników u tych ciemiężonych ekonomicznie, bo okazało się, że robotnicy w kapitalizmie żyli lepiej niż bogaci w komunizmie. Natomiast dzisiaj tym wrogiem, znaczy tym potencjałem buntu, tym rewolucjonistą, no są różnego rodzaju mniejszości, które sobie lewica wymyśla, że są ciemiężone, że jest im źle i że mogą obalić świat. No, to są no niestety takie narzędzia, które krzywdzą de facto. No, takie nurty feminizmu, które wzbudzają nienawiść do mężczyzn. To są takie nurty ideologii mniejszości seksualnych, jak to mówią, tak, homoseksualizmu. To są nurty w ekologii, które nawet potrafią podburzać, prawda, zwierzęta, to znaczy zwierzęta, no obrońców zwierząt przeciwko obecnemu porządkowi społecznemu i tych mniejszości lewica będzie szukała nieustannie, aby zjednoczyć wokół siebie te grupy buntownicze.
Bo tezy wydawało się oczywiste, które zawierał wydany z okazji setnej rocznicy rewolucji październikowej dodatek historyczny IPN, to takie dość rudymentarne tezy spotkały się dzisiaj także nad Wisłą z ostrą krytyką między innymi jednego z dzienników ogólnopolskich.
Tak, jeden z coraz bardziej niszowych dzienników ogólnopolskich. Tam się nawet powoływał na szacowni profesorowie, tam się wypowiadali, że domeną prawicy jest łączenie tam feminizmu z marksizmem kulturowym czy z komunizmem. Tymczasem szacowny profesor no, wątpię, żeby nie wiedział, że same ideolożki feminizmu się powołują na marksizm, na komunizm. Judith Butler jest dumna ze swojego marksizmu, powołuje się na Engelsa w przypisach bardzo często. No więc jeśli ona się powołuje na komunizm, a wielu w ogóle ideologów na przykład ruchów homoseksualnych no, było wspieranych przez sowieckie pieniądze w latach 20., no to jak odciąć ich od korzeni marksistowsko-komunistycznych? Może ta gazeta chce się odciąć od korzeni marksistowsko-komunistycznych, ale mówię, nie ma co, panie redaktorze, o niszowych gazetkach
obawiam mówić. Się, że nie byłoby innego fundamentu, być może poza KPP nie widzę innego źródła ideologii dla tejże grupy.
Ale nie czepiajmy się rodziców, redaktorów naczelnych niszowych gazet
polskich. W końcu są święta, ale to trudno, święta, nie święta, ale zapytam jeszcze o samą rewolucję. Tutaj dość ciekawie opisujesz, co było tak naprawdę głównym motorem zwycięstwa bolszewików, którzy nie byli ani najsilniejszą, ani największą, ani najmądrzejszą, ani najbogatszą frakcją w tej zrewoltowanej Rosji. Dlaczego właśnie oni utworzyli Związek Republik Sowieckich, czy mówiąc po polsku radzieckich, a nie mniejszewicy, eserowcy czy liberałowie?
Bardzo jestem wdzięczny za to pytanie, bo tutaj starałem się jasno wskazać pewne mechanizmy władzy, które zresztą potem opisywał Stanisław Erlich, taki wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, który był promotorem między innymi Jarosława Kaczyńskiego. Więc Erlich opisywał, jakie warunki powinna spełniać grupa polityczna, żeby być mocniejsza od swoich rywali. I ja przyglądając się tej metodologii spojrzałem na Lenina i on faktycznie no, miał mniejszość, nie miał tak dużo pieniędzy. W ogóle społeczne poparcie to było żadne. I komuniści, tacy prości zwolennicy komunistów, to potrafili wskazywać, pytać, kto będzie carem po tym carze, tak? Natomiast Lenin, no, największą jego przewagą w porównaniu po prostu z resztą świata był determinizm. On pragnął tej władzy, dążył do niej i po każdej porażce, po każdym zwycięstwie przesuwał się w swoich planach dalej. Jaki teraz punkt powinien opanować, jaki teraz najbliższy cel powinien osiągnąć, aby zdobyć władzę. Czyli nie reformy były jego celem, nie jakieś konkretne programy, tylko władza.
Tylko i wyłącznie władza, bo to często umyka. Mówi się o tym, że była idea, że stał za tym większy cel przebudowy społeczeństwa.
Że kryzys w Rosji za tym stał i tak dalej.
Nie? Ale nie, że samą siłą napędową bolszewików Lenina, potem Trockiego, który doszlifował do bolszewików, była obłąkańcza idea, a z tej książki wynika, że to nie była idea, tylko po prostu rządza władzy.
Rządza władzy i też taka prostota absolutnie przekazu. Damy wam wszystko. Chcecie ziemi? Damy wam ziemię. Chcecie pokoju, wrócić z frontu wojennego? Damy wam pokój.
To wszystko były kłamstwa.
To wszystko były kłamstwa.
Miały bardzo krótkie nogi, bo po 2-3 latach okazało się, że jest kompletnie odwrotnie. Chłopi ziemi nie dostali, tylko jeszcze bardziej byli znierugowani. Żołnierze na front wrócili już po 1,5 roku.
To właśnie była, tak jak wspomniałem tutaj za Andrzejem Walickim, że to była teleokracja, czyli rządy celu. Cel był taki, pozyskać chłopów, więc obiecujemy im ziemię. Pozyskać żołnierzy, więc obiecujemy im pokój. Potem jak już ich pozyskamy, no to zapominamy o swoich obietnicach i realizujemy następne cele. Teleokracja to jest fenomenalny pomysł, z którego dzisiejsza opozycja nie potrafi widocznie skorzystać, bo też marzy tylko o władzy, ale w gorszym wydaniu niż...
Za chwilę przegląd prasy mocno spóźniony, ale to jeszcze zapytam prowokacyjnie na sam koniec rozmowy. Jak się czyta o tej technologii władzy bolszewików, to i się porównuje obecne rządy w Polsce, to jest jakieś połączenie, czy nie ma? Bo można mieć wrażenie, że pewną technologię zdobycia władzy i sprawowania jest podobno.
Oczywiście z jednej strony możemy się trochę pośmiać z tego, jak opozycja kreuje wizerunek kraju autorytarnego w Polsce, czy rządów autorytarnych. I faktycznie absurdalność jest taka, że trudno tutaj się ustosunkować, ale jest też w tym aspekcie bardzo smutna nuta. To znaczy faktycznie Polacy, tak ciężko doświadczeni przez totalitaryzm, tak bohatersko stawający za okupacji niemieckiej, sowieckiej, w PRL-u, będący wiodącym narodem wolności. No dzisiaj wmawia im się, że to jest autorytaryzm, a stanie pod Sejmem jest bohaterstwem na miarę akcji po prostu Janka Bytnara Rudego. No jest to po prostu haniebne porównanie opozycji do jakichś bohaterów, gierojów kolejnych wizji politycznych.
No dobrze, a tak korzystając z tego, że są święta, więc tak całkowicie na luzie, to, że partia jest, że centrum operacyjne jest w partii, a nie w rządzie. Nie można szukać analogii, nie. Bo jak się czyta tą książkę, to można było znaleźć kilka takich elementów, gdzie Jarosław Kaczyński może nie czerpie z Lenina, ale wykorzystuje pewne podobne mechanizmy sprawowania i zdobywania władzy. Czy ja się mylę, czy jestem zbyt krytyczny i zbyt złośliwy.
Komuniści byli kapitalnymi imitatorami. Oni faktycznie potrafili podszyć się pod mechanizmy demokracji, tak? Czyli faktycznie partia, no, tłumaczyli na Zachodzie, no jesteśmy partią, jedną, ale taką partią, jaką i u was. Jesteśmy pracodawcą, mamy gazetę, jak i u was. I te pozory sprawiały, że dziś też można by przylepić do różnych mechanizmów w każdym kraju mechanizmy leninowskie. Natomiast Jarosław Kaczyński, co już dzisiaj jest podkreślane nawet przez jego adwersarzy politycznych, no, zasługuje na osobne przyjrzenie się tym mechanizmom władzy, które stosuje i Paweł Mazur z Klubu Jagiellońskiego kiedyś zwrócił uwagę, że warto się przyjrzeć właśnie jego mistrzowi z Uniwersytetu, Stanisław Erlich, też te mechanizmy władzy świetnie opisywał.
Bo był taki wywiad właśnie Krzysztofa Mazura, prezesa Klubu Jagiellońskiego z panem Staniłko, Rafałem Staniłko, dobrze pamiętam, który właśnie mówił, że polska policja zawsze miała ten rys bolszewicki. Tu mówię, cytuję z pamięci, ale dokładnie. Twoim zdaniem takiego rysu bolszewickiego polska prawica nie posiada?
Nie, no tam, ja rozumiem, że te środowiska konserwatywne...
Filip Staniłko. Po świętach wszystko się myli.
Muszą czasem publicystykę taką swoją podrasować głośnymi hasłami, sam to robię, ale nie, no oczywiście byłoby to krzywdzące. To znaczy, ja w tej książce książce też opisuje sam 17, 18, 19 rok, jednak to bolszewicy to było zło wcielone po prostu. Tam też powołuje się na Tadeusza Hołówkę, który widział takie rzeczy, że aż sam nie dowierzał i uprzedzał czytelnika, przepraszam, bardzo pisał, ale chyba widziałem ofiary, znaczy świnie gwałcone przez bolszewików, więc zabraknie nam słów na prawdziwe zbrodnie, kiedy już przy normalnych sporach politycznych będziemy używać takich inwektyw.
Ludzie Czerwonego Mroku, książka Jakuba Maciejewskiego, dostępna w księgarniach. Dobre resume tego, jak się rodzi zło w polityce, jak się rodzi totalitaryzm i skąd czerpie swoje źródła. Naszym gościem był autor, jeszcze raz powiedzmy, Jakub Maciejewski. Dziękuję najmocniej i do zobaczenia, do usłyszenia. Teraz jest czas, żeby się pożegnać.
Do widzenia Państwu.
O właśnie, na te słowa czekałem. Teraz muszą pójść reklamy, a zaraz potem spóźniony przegląd prasy, bo Antoni Opaliński ma dużo, dużo ciekawych informacji.